Naszym gościem jest dr Maria Baran, psycholog z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry.
Przez ostatni rok współprowadziła Pani badania nad wpływem pandemii COVID-19 na zachowania, postawy i dobrostan Polaków. Które z wyników były najbardziej dla Pani zaskakujące?
To trudno powiedzieć, bo faktycznie robiliśmy taki duży projekt praktycznie przez cały zeszły rok. Chyba najbardziej interesujące były dla nas zmiany, ponieważ badanie przeprowadziliśmy w 4 falach, tak jakby przez cały ten czas trwania i staraliśmy się uchwycić właśnie, jak się pewne rzeczy zmieniały. I myślę, że to, co było, no nie wiem, czy zaskakujące, ale wydaje mi się ważnym wynikiem, to było to, że systematycznie spadał poziom obaw, czyli odwrotnie do tego, co widzimy, jeśli chodzi o liczby zachorowań, jeśli chodzi o śmiertelność powiązaną z COVID-19. Dostrzegliśmy taki wzorzec, że no niestety u Polaków ten poziom obaw przed zachorowaniem, przed koronawirusem się zmniejsza, a to z kolei przekłada się na stosowanie się do zaleceń. Także to też niestety malało, więc ludzie, oczywiście nie jest to cała grupa, to nie jest tak, że wszyscy przestali przestrzegać tych zaleceń, ale ta grupa zaczęła rosnąć.
Pani doktor, ale skąd bierze się ta tendencja, że sytuacja z pandemią COVID-19 w Polsce jest coraz gorsza, a badani coraz mniej bali się koronawirusa? Czym tłumaczyć tę zależność?
Z naszych badań wynika, że może to mieć związek ze strategią radzenia sobie. To znaczy cała ta sytuacja COVID-19, no to mamy właściwie kryzys na skalę globalną, kryzys zdrowotny, ale i społeczny. Na wielu poziomach jest to bardzo trudna sytuacja dla wielu ludzi i jakoś sobie z tym musimy radzić. I te strategie radzenia sobie są bardzo różne. My mierzyliśmy 5 takich podstawowych strategii, to znaczy sprawdzaliśmy, po którą strategię Polacy sięgają częściej i jak to się właśnie zmienia przez te pomiary, czyli pomiędzy marcem a grudniem zeszłego roku. I o ile na początku pandemii, kiedy ta liczba zachorowań jeszcze nie była taka duża, najbardziej taką typową i częstą strategią radzenia sobie była strategia zadaniowa. No może to mieć związek z tym, że jak właśnie napotykamy jakąś trudną sytuację, to mobilizujemy się. Chcemy, na przykład zbieramy informacje, staramy się podejmować najlepsze możliwe decyzje, żeby chronić siebie i chronić bliskich. Także jest to taka faza alarmowa, faza mobilizacji i to faktycznie odnotowaliśmy w marcu, że najczęstszą taką strategią była strategia właśnie zadaniowa. Później w końcówce roku doszło do istotnej jakościowej zmiany, to znaczy nadal ta strategia zadaniowa była dominująca, co ma związek z tym, co powiedziałam, że to nie jest tak, że wszyscy ludzie przestali się stosować do zaleceń, także nadal dominowała, ale dużą popularność zyskały dwie strategie, które na początku pandemii praktycznie nie były wykorzystywane w takim stopniu i była to strategia zaprzeczania i strategia depresyjna, czyli tutaj chodzi o takie podejście do pandemii, które jest związane z takim myśleniem w stylu nie będę się stosować do zaleceń, bo to i tak nie ma sensu, wolę teraz pożyć niż potem żałować, no właśnie, że wolę teraz no nie wiem, pospotykać się ze znajomymi, bo to wszystko, to całe zagrożenie jest wyolbrzymione i tak naprawdę nic nam nie grozi. Także to był też taki ciekawy wzrost, który właśnie odnotowaliśmy pod koniec 2020 roku.
Z tego co wiem, badania zakończyły się w grudniu zeszłego roku. Teraz mamy wiosnę 2021 roku i niestety trzecią śmiercionośną falę pandemii COVID-19. Czy może pani doktor wyjaśnić naszym widzom, jaką przede wszystkim teraz Polacy mogą stosować strategię radzenia sobie z tą trudną sytuacją?
To znaczy tutaj, jeśli chodzi, to są jakby dwa aspekty, bo mamy i zdrowie fizyczne, czyli jakby to, co zrobić, żeby uniknąć zakażenia, uniknąć ciężkiego przebiegu albo ryzyka tego, że zarazimy kogoś innego, a z drugiej strony zdrowie psychiczne, czyli jak sobie radzić, żeby no właśnie, żeby nasz dobrostan nie ucierpiał albo żeby nie ucierpiał aż tak bardzo. I wydaje się, że w obu przypadkach tak naprawdę najlepszą strategią jest ta strategia zadaniowa. Jest ona, znaczy tak, wpływa pozytywnie i na bezpieczeństwo zdrowotne, z tego względu, że jeżeli stosujemy strategię zadaniową, to po pierwsze nie negujemy pandemii, po drugie nie negujemy konieczności stosowania się do zaleceń, nosimy te maski, izolujemy się społecznie, trzymamy dystans. A z drugiej strony, jeżeli no, wydaje się, że jeżeli w ten sposób postępujemy, to też jest to związane z taką silniejszą kontrolą osobistą, z takim poczuciem kontroli, że to, co robię, ma wpływ na mnie i na moje życie, na otoczenie, na moich bliskich. A poczucie kontroli z kolei jest bardzo silnie związane właśnie z poczuciem dobrostanu. Czyli powiedziałabym, że warto pomimo tego, że to trwa już rok, jest coraz gorzej, no warto się nie poddawać i tutaj starać się zadbać i o siebie, i o swoich bliskich, właśnie stosując się do tych zaleceń i stosując tę strategię radzenia sobie, która jednak polega na rozwiązywaniu problemu, próbie poszukiwania jakichś rozwiązań, które właśnie mogą nas uchronić przed tym zakażeniem, mogą uchronić naszych bliskich.
Mówi pani doktor o strategii zadaniowej, ale co by pani powiedziała osobom, które są po prostu już zmęczone pandemią? Państwa badania pokazały też na wzrost poczucia samotności wśród Polaków. Media donoszą, że tak naprawdę psychicznie pandemia najbardziej uderza w młode pokolenie, które zaczyna sobie nie radzić z tą sytuacją, że ciągle musi siedzieć w czterech ścianach. Co by pani chciała przekazać tym osobom, które nie radzą sobie psychicznie w czasie pandemii?
No faktycznie, nasze badania też potwierdzają, że to młodzi paradoksalnie są najbardziej dotknięci właśnie psychicznymi, psychologicznymi skutkami pandemii. Może to mieć związek z tym, że są to osoby, które przecież miały przed pandemią ogromne sieci kontaktów i ten kontakt był codzienny, czy przez właśnie szkołę, czy przez uczelnię, a teraz tego brakuje. Jest mnóstwo osób, które no, coraz gorzej funkcjonują. Wydaje mi się, że najważniejsze to jest to, żeby szukać pomocy i nie bać się prosić o wsparcie społeczne, w sensie wśród bliskich, ale też jeżeli potrzebujemy, to sięgnąć po pomoc profesjonalną, ponieważ jeżeli są to jakieś stany depresyjne czy lękowe, to tutaj po prostu może pomóc lekarz. Także nie bać się prosić o tę pomoc. Trzeba o siebie zadbać i trzeba się odważyć czasem po prostu o tą pomoc poprosić, ale nie ma tu łatwego rozwiązania. Jestem z kolei przerażona danymi czy wywiadami, które się pojawiają od strony właśnie praktyków, psychiatrów na przykład, tego co się teraz dzieje, jak to wygląda. No, wydaje się, że bez systemowej zmiany i nakładów po prostu finansowych na służbę zdrowia to trudno jest tutaj tak naprawdę o jakieś rady i takie złote środki. Można też oczywiście, jeżeli to nie są, jeszcze chciałabym dodać, że jeżeli to nie jest problem dotyczący właśnie depresji czy lęków, czyli po prostu gorszego nastroju, tego, że jesteśmy zmęczeni, no bo kto nie jest po roku trwania w takim zawieszeniu, no to można sięgnąć po takie rzeczy, które działają, o czym wiemy z badań, jeśli chodzi o poprawę samopoczucia, czyli po prostu aktywność sportowa, kontakt z bliskimi. Tutaj ciekawą formą może być, no właśnie, bo kontakt z bliskimi to jest dość problematyczne, bo przecież nie chcemy, prawda, nikogo narażać na ryzyko, ale tutaj mogą się sprawdzić takie, no można by to nazwać bańki społeczne, to znaczy jakiś kontakt, który jest oczywiście ograniczony, ale tworzenie takich lokalnych społeczności, czyli na przykład, nie wiem, kilku rodzin, które mają dzieci, to też na przykład teraz w przypadku, kiedy mamy wszystko jest pozamykane, to też jest taki system, który może się sprawdzić w przypadku opieki nad dziećmi, czyli mamy kilka rodzin zaprzyjaźnionych, które na przykład dzielą się obowiązkami, wymieniają się, pomagają sobie w opiece nad dziećmi, przez to przynajmniej jakoś dorośli mogą funkcjonować i pracować, ale jest to też taki pomysł na radzenie sobie właśnie z izolacją, bo jeżeli mamy jakąś grupę ludzi, do których te kontakty ograniczamy, no to jest to jakieś zachowanie, powiedzmy, bezpieczeństwa, a z drugiej strony dbanie o nasze zdrowie psychiczne, bo człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje tych kontaktów.
W rozmowie z Interią powiedziała pani doktor, że szczególnie w sytuacji zagrożenia szukamy czegoś, co by przywróciło nam kontrolę nad sytuacją i dlatego z chęcią sięgamy do teorii spiskowych. Jest pani również psychologiem kulturowym. Chciałam zapytać, czy Polacy na tle innych narodowości jakoś specjalnie wyróżniają się, jeśli chodzi o popularność teorii spiskowych?
To znaczy tak, przyznam, że nie wiem, ale raczej się nie spodziewam. Nie prowadziliśmy takich badań, te nasze badania nie były badaniami międzykulturowymi, ale niestety tendencja do wiary w spiski i wiary w fake newsy to jest problem globalny. To jest problem globalny, jest związany z dostępnością internetu, z łatwością szerzenia nieprawdziwych informacji i oczywiście jest to związane z tym, co pani powiedziała, czyli z poczuciem kontroli. No, wygląda na to, że wiara w spiski też jest taką formą radzenia sobie właśnie z tym, że jest duża niepewność, ciągle się te informacje zmieniają, nie wiadomo komu wierzyć, w co wierzyć. Także wydaje mi się, że to jest raczej problem globalny. Nie ułatwia tego, jakby rozwiązania tego problemu nie ułatwia niskie zaufanie społeczne, które z kolei tutaj dla Polski jest typowe i to można jakby od tej strony trochę ten problem ugryźć, że w Polsce od dawna jest bardzo niskie zaufanie społeczne, bardzo niskie zaufanie do rządzących. Jeżeli nałożymy na to sytuację, w której no właśnie wychodzą jakieś obostrzenia, jakieś pomysły, a my widzimy po prostu, że rządzący się sami do tego nie stosują, no to też trudno tutaj dziwić się osobom, które nie wiedzą, w co wierzyć i w co mają myśleć. Także to jest niestety problem, który w ogóle trudno zatrzymać, trudno zahamować, ale ta sytuacja zagrożenia nie pomaga i nie pomaga też taki brak spójności pomiędzy komunikatem a zachowaniem, bo po prostu wtedy no, człowiek traci wiarygodność. Jak mówi jedno, robi drugie i jeszcze ma dowodzić, dawać przykład, no to się ewidentnie w tym przypadku nie sprawdza niestety.
A do tego dochodzi brak odpowiedniej komunikacji ze społeczeństwem, co podkreśla profesor Wojciech Kulesza, który mówi o przedmiotowym, a nie podmiotowym traktowaniu obywateli w czasie pandemii. Chciałam jeszcze dopytać, czy mogłaby pani wyjaśnić, kto szczególnie jest narażony na uleganie teoriom spiskowym? Może jakieś cechy osobowości, na które warto zwrócić uwagę?
Tutaj powołam się na badania współpracowniczki, która z nami razem współtworzy ten projekt, dr Marty Marchlewskiej, która właśnie zajmuje się i teoriami spiskowymi i tym, co poniekąd za tą tendencję do takiego myślenia odpowiada, czyli narcyzmem. I z badań dr Marty Marchlewskiej, współpracowniczek, właśnie pojawia się taki obraz wskazujący na to, że osobami, które częściej ulegają tej tendencji, czyli częściej wierzą w spiski, że no nie wiem, na przykład szczepionka zawiera chipy, albo za tym wszystkim stoi Bill Gates, albo tak naprawdę w ogóle nie ma koronawirusa. To są osoby często narcystyczne, czyli takie, które mają wysoką, ale bardzo niestabilną samoocenę. Ale to jest tylko jedna strona tego medalu. Z jednej strony właśnie jest to narcyzm, czyli możemy tutaj sięgać po takie kategorie osobowościowe, ale z drugiej strony od strony poznawczej, czyli takich możliwości przetwarzania informacji, dużo badań wskazuje na to, że osoby, które właśnie wierzą w spiski, to są osoby, które mają tutaj deficyty, czy też problemy z myśleniem krytycznym, z analizą taką złożoną problemów. Także potrzebują pewnego takiej drogi na skróty poznawczej.
Czyli myślenie krytyczne i osobowość narcystyczna, czyli taka osoba, która jest szczególnie przekonana o własnej wyjątkowości.
Tak, to się też spotyka, znaczy tutaj pytała pani o myślenie spiskowe, ja bym jeszcze chciała wrócić do tych zaleceń, bo tu troszkę się spotyka jakby to samo podłoże, a dwa różne efekty, to znaczy mamy w ogóle tendencję do takiego myślenia, że złe rzeczy przytrafiają się innym, a nie nam samym, czyli takiego niedoszacowywania tego ryzyka, któremu my sami możemy właśnie ulegać. I to też w naszych badaniach, to też z tych zaskakujących wyników okazało się, że właściwie prawie chyba we wszystkich falach, w których my zadawaliśmy to pytanie, okazało się, że osoby dużo częściej bały się na przykład tego, że ktoś bliski się zarazi, że ktoś bliski będzie chorował, a nie tego, że oni sami. No z jednej strony to może być taki wskaźnik troski, że jesteśmy wyjątkowo empatyczni właśnie w stosunku do innych ludzi, ale bardziej prawdopodobne, co też udowodnione w badaniach, jest to, że po prostu właśnie nie doceniamy tego, że coś złego nam się może przytrafić i jesteśmy bardziej skłonni myśleć, że właśnie no, nawet jeśli chodzi o pandemię, że to inni będą chorować, że to innych dotyka, a nie nas samych.
Pani doktor, wspomniała Pani o krytycznym myśleniu. Czy osoba, która już, załóżmy, uwierzyła w jakąś teorię spiskową, może po prostu nauczyć się tego krytycznego myślenia?
No, przyznam, że chciałabym być optymistką, ale tutaj się... No trochę trudno o ten optymizm, to znaczy znacznie łatwiej jest kształtować pewne nawyki właśnie jeśli chodzi o krytyczne myślenie czy pewne postawy u osób, które jeszcze ich nie mają kształtowanych, to znaczy na przykład u dzieci zadbać o edukację młodzieży, dzieci, niż próbować zmieniać właśnie myślenie spiskowe, które już jest gdzieś mocno zakorzenione. Oczywiście są takie próby, są takie badania, ale to jest niezwykle trudne i nawet no, naprawdę jest to wręcz syzyfowa praca i nie jest to optymistyczne, bo co z tym problemem zrobić, ale wydaje się, że tutaj takim promykiem nadziei jest to, że trzeba zadbać właśnie o edukację przyszłych pokoleń, ponieważ modyfikacja tych postaw i takiego rodzaju myślenia już u osób, które się tym charakteryzują, jest niezwykle niestety trudna. Ale wydaje mi się, że nie warto się poddawać. Znaczy zawsze trzeba, wydaje mi się, że też takim kluczem jest po prostu rozmowa w oparciu o szacunek, o argumenty. No, też nie należy się poddawać, trzeba próbować.
Na pewno warto rozmawiać. Co by w takim razie Pani chciała polecić osobom, które... No tak jak większość ludzi czerpie wiadomości z internetu, jakie nawyki warto w sobie kształtować, żeby podchodzić do tych informacji krytycznie, racjonalnie?
To znaczy, no pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to jest to, że jeżeli komunikat, znaczy jak szukać źródeł, nie jakby... mieć świadomość, skąd my tę wiedzę czerpiemy, czyli na jaką stronę weszliśmy, kto to powiedział, gdzie są badania. Jeżeli coś jest rzetelne, to powinno się odwoływać do jakichś źródeł, powinno skąd się pojawić, powinno być jakieś źródło, a nie to, że ktoś sobie coś wymyślił z powietrza i sobie tak napisał. Także weryfikujmy źródła, sprawdzajmy, czy są autorzy, których można zidentyfikować z imienia i nazwiska. Wydaje mi się, że tutaj, chociaż to jest akurat problematyczne, bo chyba mamy jakiś kryzys autorytetów, ostatnio no, o zgrozo celebryci się wypowiadają na tematy zdrowotne, sami sieją teorie spiskowe, ale też warto, no właśnie, warto jakby mieć świadomość, że osoba, która poświęciła lata na badania danego zjawiska, prawdopodobnie wie więcej niż przeciętny Kowalski. Także warto weryfikować, kto stoi za daną informacją, czy to jest osoba, która się w tej dziedzinie konkretnej specjalizuje. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, taka być może prostsza, to jest to, że jeżeli my czytamy jakiś przekaz, jakąś informację, która nas interesuje, czy słuchamy tej komunikacji, ten przekaz wydaje się łatwy, prosty i bardzo jednoznaczny, to prawdopodobnie jednak mamy do czynienia z nieprawdą albo ze zbyt sporym uproszczeniem. Także to myślę, że to są dwie takie rzeczy, na które naprawdę warto zwracać uwagę. Źródła i to, czy to jest złożone, czy takie proste, łatwe, nośne, a przez to najprawdopodobniej też błędne.
Czy jedna teoria wyjaśnia wszystkie zdarzenia, które dzisiaj dzieją się na świecie? Powiedziała Pani o potrzebie autorytetu. Rzeczywiście człowiek ma w sobie naturalną potrzebę autorytetu i przecież nie będziemy specjalistami we wszystkich dziedzinach, więc to naprawdę jest bardzo pożądane, żeby znaleźć prawdziwe autorytety w danych dziedzinach. Chciałam jeszcze zapytać o przyszłość. Czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o kondycję psychiczną Polaków? Mamy już drugi rok pandemii COVID-19. Na co się trzeba nastawić?
To znaczy, to jest bardzo trudne pytanie, bo na pewno jest też związane z tym, w jaki sposób my jako kraj będziemy sobie radzić z liczbą zachorowań, ze śmiertelnością, z jakby liczbą szczepień, czyli czy ta pandemia się w końcu skończy, czy nie. Myślę, że to, co nasze badania pokazały, tak już przez przekrój różnych zmiennych dotyczących dobrostanu, czy to właśnie poczucia samotności, czy satysfakcji z życia, czy poczucia kontroli, poczucia wsparcia społecznego, dystresu, który też mierzyliśmy w zeszłym roku, czyli takich symptomów depresji i lęku, to poprzedni rok pokazał tak naprawdę pogorszenie, generalnie pogorszenie naszego funkcjonowania psychicznego tak jakby na półmetku, w połowie roku, czyli maj, czerwiec. Wydaje się, że to może być, to troszkę teraz pospekuluję, ale że to może być związane z tym, że no, dotarło do nas, że to nie będzie 2 tygodnie, że to będzie, że ta cała pandemia zostanie z nami dłużej. Zaczęliśmy odczuwać skutki tej samotności i izolacji. Taką dobrą wiadomością z kolei, jeżeli chodzi o pełen rok 2020, jest to, że w grudniu większość tych zmiennych, większość tych wskaźników dobrostanu się nie pogorszyła. Tam nie było dalszego tąpnięcia, więc część z tych zmiennych, z tych wskaźników dobrostanu zachowała się na tym samym poziomie z maja i czerwca. A na przykład dystres z kolei troszeczkę jakby wzrósł, czyli nie było aż tak źle, jak mogłoby być. Natomiast trudno jest mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało w tym roku 2021. Mamy już wiosnę, 4 kolejne miesiące. Sytuacja nie uległa poprawie, a sytuacja służby zdrowia jest dramatyczna. Także nie wiem, czy... Obawiam się, że ta przedłużająca izolacja i te problemy, które teraz nas dotykają, jednak mogą doprowadzić do pogorszenia się naszego funkcjonowania. My kończyliśmy te badania w zeszłym roku i ten raport, który z nich powstał, z takim dość optymistycznym przesłaniem. Znaczy, tam był taki promyczek nadziei, że nie jest, że jest źle, ale nie jest tragicznie, ale obawiam się, że to, co się teraz dzieje, no może jednak doprowadzić do pogorszenia się naszego funkcjonowania. Taka moja znajoma podsumowała to w ten sposób. W zeszłym roku pytaliśmy się, czy znasz kogoś, kto chorował na COVID-19, a w tym roku niestety pytamy o to, czy znasz kogoś, kto zmarł na COVID-19. I to chyba jednak pozostawi na nas piętno.
Sytuacja jest bardzo poważna. Tym bardziej potrzebna jest pomoc, wzajemna pomoc, tak jak pani doktor wcześniej wspominała, tworzenie takich baniek społecznych, pomoc sąsiedzka. Chciałam jeszcze na koniec zapytać, czy planują państwo badania w tym roku?
Tak, planujemy badania w tym roku, z tym, że teraz jakby zmienia się trochę struktura, ponieważ będziemy pracować pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Kaniastego, który zresztą, co warto wiedzieć, zajmuje się badawczo głównie właśnie wsparciem społecznym. Także w tę stronę te badania będą szły, ale niedługo ruszamy, także mam nadzieję, że kolejnymi wynikami będziemy się mogli też wkrótce podzielić. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że też się podpisuję pod tym, co pani mówi, właśnie, żeby zwracać uwagę na ludzi wokół, jakby prosić o to wsparcie, ale też próbować je oferować na miarę możliwości. My to wsparcie społeczne braliśmy pod uwagę w naszych badaniach i w zeszłym roku odnotowaliśmy taki wzrost, szczyt takiego wsparcia, właśnie poczucia wsparcia u Polaków, który przypadł na właśnie przełom maja i czerwca. Natomiast niestety z końcem roku też doszło do tak zwanej deterioracji tego wsparcia, czyli tak jakby nasze zasoby się skurczyły, zasoby radzenia sobie, ale też te siły, przestrzeń na to, żeby właśnie interesować się innymi, tak jakby tego trochę ubyło i trochę zabrakło. Także warto... Z badań wiemy też, że samo pomaganie też wpływa na nasz dobrostan dodatnio, znaczy jakby przez poczucie sensu, pomagając innym, wyciągając rękę do innych ludzi, jesteśmy w stanie też nawet w sytuacji, kiedy sami znajdujemy się jakby borykamy się z jakimiś trudnościami, to pomaganie jest w stanie też nam dużo dać. Także naprawdę warto i myślę, że to jest bardzo taki ważny apel.
Bardzo dziękuję za ten apel, szczególnie, że zbliżają się święta. Czasem wystarczy jeden telefon do osoby, która na przykład mieszka samotnie. To jest bardzo ważne. Dziękuję za rozmowę. Z nami była doktor Maria Baran. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.